Bądź zdrów.
Dzień dobry, witam Państwa. Beata Gwoździewicz, a ze mną pani dr Bożena Kujawska-Kapiszka, specjalista pediatrii, alergologii i immunologii klinicznej, kierownik oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku. Serdecznie witam pani doktor.
Dzień dobry, witam.
A porozmawiamy sobie o alergiach i stanach nagłych u dzieci, bo wydaje się, czy tak jest rzeczywiście, że coraz więcej dzieci zmaga się z alergiami.
Tak, jest to prawda, bo widzimy, że w ostatnim 15-leciu właściwie przybyło około 30-40% dzieci zmagających się z różnymi schorzeniami alergicznymi. Od atopowego zapalenia skóry poprzez alergię wziewną, kończąc na astmie. A co nas bardzo niepokoi, to jest coraz więcej nagłych stanów, gdy chodzi o uczulenie na alergeny pokarmowe. I tego jest stosunkowo coraz więcej. Z roku na rok ilość tych dzieci reagujących na pokarmy jest zdecydowanie większa. To zaczęło się jakby w krajach zachodnich. U nas ten problem był mniejszy, ale w tej chwili już widzimy, że ilość
narasta. A czy to wynika z tego, że ta żywność jest bardziej przetworzona?
Tak, niestety płacimy cenę za wysoką urbanizację, za łatwiejsze życie, bo musimy mając mniej czasu zaopatrzyć się w tak zwane gotowe produkty. Więc tutaj również dzieci na tym cierpią, ponieważ mamy wszelkiego typu soki czy przetwory w różnych tubkach, które rodzice dają. Nie mówię, że to jest złe, ale rzeczywiście ta żywność przetworzona ma tutaj istotne znaczenie.
Czyli idealnie byłoby mieć własny sad, własny ogródek, jeszcze gdzieś daleko od cywilizacji, żeby produkować własną żywność, przynajmniej jeśli chodzi o owoce, warzywa, no ale też mięso.
Tak, na pewno tak by było idealnie, ale
nie do zrobienia.
Nie do zrobienia. Wiadomo, że też alergii jest trochę mniej wśród dzieci na wsi. One się tam stykają dość szybko ze zwierzętami, z innymi dziećmi. Także ich układ immunologiczny bardzo szybko uczy się reagować na zarówno drobnoustroje, jak i na dookoła otaczające alergeny.
Pani doktor, a takie wczesne sygnały, obserwacja dziecka, co może dać taki znak rodzicom, że dziecko jest dzieckiem alergicznym, co powinno wzbudzić czujność? Oczywiście tutaj pewnie musimy sobie podzielić te alergie na wziewne, skórne i pokarmowe.
Tak, ale też konieczny jest podział wiekowy, bo inne objawy występują u bardzo małego dziecka do pierwszego roku życia. Wiemy, że ta granica występowania objawów alergicznych, ona się coraz bardziej obniża. Kiedyś mówiono, że pojawiająca się sapka u dzieci, zwłaszcza w rodzinach, gdzie wiadomo, że ktoś z najbliższego otoczenia, więc mama, tata, babcia mają alergię wziewną.
No to, sapka to taki przyspieszony oddech? Coś takiego?
To jest taki, wynika to z obrzęku śluzówek nosa, więc raczej dziecko wtedy musi oddychać poprzez otwarte usta. I to właściwie jest taki objaw od samego początku. Rodzice czasem kojarzą to z zbyt późnym albo z gorszym odśluzowaniem, tak słyszę wielokrotnie, ale to często już jest pierwszy taki objaw.
Czyli potem, to pierwsze doby życia już, tak?
Tak, może być. Natomiast w drugim miesiącu życia już pojawiają się zmiany atopowe, często mylone z łojotokowym zapaleniem skóry, które ma zupełnie inną patogenezę, etiologię, natomiast atopowe zapalenie skóry typowo zaczyna się od drugiego miesiąca życia albo też później.
I ale tutaj, przepraszam, przerwę, mamy się denerwują, karmiące przede wszystkim te mamy, że to, co one jedzą, szkodzi dziecku.
Na pewno coś w tym jest i w momencie, kiedy rozmawiamy z rodzinami, gdzie jest obciążenie alergiczne, ryzyko alergii w pierwszym pokoleniu, czyli mama, tata, dziadkowie, to właściwie pierwsze pokolenie to mama, tata, więc jeśli tu jest obciążenie, no to bardziej się temu przyglądamy. Więc takim mamom mówimy, że oczywiście zdrowa żywność, więc jak najmniej tej przetworzonej, bogatej w różne konserwanty, barwniki, więc tutaj też myślimy o słodyczach u kobiet karmiących w pierwszym rzędzie.
Czyli nie czekolady.
Nie czekoladę, tak. Natomiast jeśli myślimy o innych alergenach, to i nie pomaga oczywiście tutaj taka właściwa pielęgnacja skóry takiego dziecka, o ile mamy rozpoznania atopowego zapalenia skóry, gdzie właściwie takim podstawowym, bardzo ważnym i zasadniczym leczeniem to jest właściwa pielęgnacja skóry, używanie preparatów nawilżającymi, czyli tak zwanymi emolientami i oczywiście tego typu preparaty należy kupować dla skóry atopowej. Nie hypoalergiczne, bo one jednak mają różne inne dodatki i mogą...
Zapachowe nawet. Prawda?
Tak, tak, tak. Także to jest bardzo ważne, żeby właściwie się opiekować tą, pielęgnować
delikatną
tą skórę
atopową. Skórką, tak, ale tak. Ważne jest też ubranie, materiał, z jakiego ubrania są zrobione.
Na nieszczęście w większości produktów mamy dodatek lajkry, która też, czy sztucznych włókien, które też mogą zaostrzać ten stan. W związku z tym najlepiej by było, żeby to była czysta bawełniana odzież. Ale też i ważne są kolory, żeby to nie było bardzo w ciemnych kolorach, żywych. Nam się to podoba, bo dziecko wygląda ślicznie, ale chociaż ta odzież, która bezpośrednio przylega do ciała.
Czyli te barwniki też mogą
również
szkodzić,
mogą zaostrzać.
Myślę, że rzadko zdajemy sobie sprawę.
Dlatego, że zaczęłyśmy mówić o tych alergenach pokarmowych i w sytuacjach, kiedy naprawdę nie możemy sobie poradzić ze stanem skóry dziecka, to przystępujemy do zalecania eliminacji takich głównych alergenów. Na pierwszym miejscu mamy oczywiście mleko, więc odstawiamy jakby...
Produkty mleczne? Mleko krowie czy też kozie?
Mleko kozie również, bo one między sobą alergeny mogą krzyżowo reagować. W związku z tym takie dziecko, jeśli jest na piersi, a powinno być, bo pamiętajmy, że dziecko z rodziny obciążonej atopią powinno być karmione piersią do 6 miesiąca życia. Więc wpierw modyfikujemy dietę u matki, a więc rezygnujemy z mleka. Potem z przetworów mlecznych, potem z białka jaja kurzego, żółtka. No pytamy, jeśli to nie pomaga, to też pytamy, jakie ma mama zwyczaje żywieniowe. Czy nie spożywa właśnie za dużo przypraw typu papryka, tych nie naszych, sproszkowana przede wszystkim.
Cytrusy?
Też mogą zaostrzać, oczywiście. Mhm. Także to już są takie bardziej wysublimowane rzeczy, które należy wyeliminować z diety. Spotykam się też w poradni, że mama bardzo mało rzeczy je. Więc tu też musimy mieć na uwadze, jeśli pojawia się pojedyncze zmiany, to nie budzi to absolutnie niepokoju. Po prostu trzeba to dziecko więcej natłuszczać. Może wprowadzić miejscowo jakiś emolient plus i jakby troszkę zweryfikować swoją dietę, ale nie tak, żeby mama wartościowych rzeczy dla dziecka nie jadła. Więc tutaj trzeba bardzo ostrożnie z tą dietą, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla harmonijnego rozwoju dziecka.
Mówimy o odżywianiu i o tej alergii, którą odżywianie może powodować. I pani doktor, tak się zastanawiam, który to jest taki moment, że powinni rodzice udać się do lekarza, a nie słuchać rad cioć, babć, wujków?
Na pewno taką czerwoną flagą, alarmującym objawem jest natychmiastowa reakcja po podaniu nowego alergenu. I często to widzimy właśnie w momencie, kiedy rodzice wyjeżdżają i baba zostawia, przepraszam, mleko modyfikowane dla babci. I wtedy po pierwszej podaży mogą się pojawić chlustające wymioty. Dziecko może być osowiałe, mogą być różne stolce, ale przede wszystkim te wymioty po pierwszej podaży to jest taki objaw niepokojący i on może świadczyć o nadwrażliwości pokarmowej, najczęściej nie IgE zależnej, ale w sytuacji, kiedy widzimy, że na przykład tutaj poprawa diety u matki stanowi o poprawie stanu skóry, no to możemy próbować oznaczyć alergeny we krwi, tylko niestety w większości, chyba że jest to taka reakcja anafilaktyczna z pokrzywką, z nawet z dusznością, z obrzękiem twarzy, po kaszlem takim męczącym, to będzie świadczyło również o możliwości reakcji alergicznej i w takim momencie na pewno musimy się zgłosić do lekarza.
Pani doktor widziała na pewno mnóstwo rozmaitych przypadków alergii u dzieci. Nie wiem, czy mogę się tak wyrazić, one się krzyżują, łączą się?
Tak. To jest prawda. Mianowicie takie zjawisko obserwujemy przede wszystkim i zresztą jest to udokumentowane laboratoryjnie w testach. W takim przypadku robimy testy molekularne i tam najczęściej wychodzi to podobieństwo między alergenami pyłkowymi a alergenami pokarmowymi, zwłaszcza owocami. I tak na przykład takim typowym tutaj owocem u osób uczulonych na pyłki brzozy jest reakcja po zjedzeniu jabłka. Dochodzi do obrzęku wargi, języka, świądu w jamie ustnej. Te objawy mogą się zatrzymać na poziomie jamy ustnej, no ale stanowią już o tym, że należy zwrócić uwagę na te owoce
Pewnie też jabłka, orzechy najlepszego sadu mogą być te jabłka, a jednak
reakcja występuje, więc wcale to nie musi być jabłko, które do nas jedzie, powiedzmy, z daleka. Więc sam fakt tej możliwości alergii krzyżowej. Ale chciałam jeszcze to powiedzieć, że tych reakcji krzyżowych widzimy w tej chwili coraz więcej, bo kiedyś tego tak bardzo nie obserwowaliśmy. Tak samo może się to pojawić w okresie pylenia traw albo właśnie pylenia brzozy, a teraz ją mamy w wysokim stężeniu, jeśli chodzi o pyłki. No i często te objawy mogą się pojawić akurat w okresie pylenia. W związku z tym my często mówimy, że jeśli dziecko toleruje jabłko i objawy te świądu ustępują, a nie występują też po wypieczonym jabłku, to kontynuujemy podawanie. Natomiast szczególną uwagę trzeba
zwrócić... Jeśli po pieczonym również, to wtedy przerwać.
Na pewno przerwać i na pewno trzeba zrobić badania molekularne, jak to wygląda w testach, bo być może jest to moment, kiedy należałoby podjąć odczulanie.
A jaki owoc powinien być dziecku podany jako pierwszy?
No dawno mówiliśmy, że jako pierwszy to było jabłuszko, prawda?
Jabłuszko właśnie.
Więc ja bym polecała, żeby może w dzisiejszych czasach, jak jest narastająca liczba alergii, zwłaszcza w rodzinach takich obciążonych atopią, to może raczej zacznijmy od takiego jabłka ugotowanego, upieczonego albo właśnie z kompociku, a potem dopiero na surowe. Ale żeby znowu nie popadać w skrajności, po prostu trzeba zacząć zawsze od bardzo małej ilości.
czyli delikatnie, małymi porcjami. Do tej rozmowy za chwileczkę wrócimy. Naszym gościem jest pani doktor Bożena Kujawska-Kapiszka, kierownik Oddziału Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku. Zapraszam państwa. Już wrócimy za moment.
Bądź zdrów.
Dzień dobry, witam państwa ponownie. Beata Gwoździewicz, o alergiach u dzieci dziś rozmawiamy, a naszym gościem jest pani dr Bożena Kujawska-Kapiszka, specjalista pediatrii, alergologii, immunologii klinicznej, kierownik Oddziału Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku, a więc ekspert nie lada, mogę tak powiedzieć. Osoba najbardziej zorientowana. Mówiliśmy dużo o alergiach żywieniowych, też częściowo o stanach nagłych u dzieci. Ale chciałam spytać, ponieważ rozmawiałyśmy o karmieniu przez matki dzieci piersią. I ten pierwszy pokarm jest bardzo ważny. I mamy bardzo się denerwują, jeśli dzieci na ten pokarm źle reagują. Ale tak sobie myślę, że nie zawsze przyczyną musi być pokarm mamy. Może to być otoczenie, na przykład wizyta sąsiada, sąsiadki z psem czy kotem na przykład. I to ta reakcja na zwierzę może być taka troszkę niebezpieczna też dla małego dziecka. Jak to rozpoznać? Jak to rozróżnić?
No właśnie, często mamy biorą pod uwagę pokarmy, ale pamiętajmy o tym również, że otoczenie dziecka. Więc jeśli wybieramy się z dzieckiem do kogoś, kto ma zwierzęta i obserwujemy wyraźnie, że stan skóry się pogorszył, to należy myśleć niestety albo o roztoczach, albo o uczuleniu powietrznopochodnym na zwierzęta, które w tym domostwie są. O tym tego często nie bierzemy pod uwagę, ale tak to może być rzeczywiście, że nie tylko alergeny pokarmowe są ważne, ale alergeny wziewne. To samo jeśli chodzi o sezonowość, tak? Możemy widzieć
pylenie roślin?
Tak. Mhm. Jeśli w tej chwili pyli brzoza, to też obserwujemy zaostrzenie atopowego zapalenia skóry i potem się okazuje, że w wieku 6 lat robimy testy skórne i jest tutaj potwierdzenie dużego uczulenia na pyłki brzozy.
To możemy powiedzieć o bardzo takiej dużej mądrości organizmu takiego małego, że daje znać rodzicom, że coś się w nim dzieje.
Tak, układ odpornościowy dziecka cały czas uczy się rozpoznawać. Im więcej jest tych antygenów na początku, tym więcej on się uczy na to reagować. Więc jeśli tych, o czym na początku powiedziałam, że w środowiskach wiejskich, gdzie jest duży kontakt zarówno z kurzem, jak i ze zwierzętami, z rodzeństwem, więc immunologia dziecka, układ immunologiczny zapoznaje się z tymi antygenami. W związku z tym ma mniejszą odpowiedź na alergię.
Czasem słyszy się o rodzicach, którzy zanim dziecko przyniosą ze szpitala do domu, to sterylizują wszystkie sprzęty, czyszczą dokładnie. Czy to jest wskazane?
To znaczy u małego dziecka na pewno tak. Wcześniak zwłaszcza, pamiętajmy, że wcześniak jeszcze nie ma takiej doskonałej odporności. Zresztą małe dziecko również o czasie urodzone także nie. No i w związku z tym do trzeciego miesiąca warto to robić, ale stopniowo zaczynać przyzwyczajać na kolejne antygeny, czyli żeby ten układ immunologiczny nauczył się rozpoznać. Jeśli będziemy sterylizować wszystko, również powierzchnię, to niestety efekt może być taki, że nasz układ odpornościowy przestanie mieć dostępne antygeny bakteryjne, wirusowe, zanieczyszczenia, a zacznie właśnie pójść w kierunku alergii.
A smoczki takie sterylizowane, czy wystarczy oblizać, jak to niegdyś bywało?
Nie, oblizywanie na pewno nie, bo tutaj wprowadzamy oczywiście, pamiętajmy o tym, o stanie naszych zębów, więc o możliwości obecności bakterii. Więc tego proszę nie robić, natomiast opłukać wodą oczywiście tak.
Grzechotki sterylizować, zabawki?
Stopniowo przyzwyczajać dziecko. Na początku oczywiście umyć, jak przynosimy je ze sklepu, otwieramy z opakowania, oczywiście umyć na początku, tak, ale potem stopniowo już nie przesadzać z tą sterylizacją i dezynfekcją.
A jeśli chodzi o alergie wziewne, to również wychodzić z dzieckiem takim malutkim niemowlęciem na spacery, ale na krótkie okresy, żeby sprawdzać właśnie, jak reaguje na dworze, w innym otoczeniu?
Tak, stara zasada, po prostu zaczynamy od werentowania, potem coraz więcej i jeśli dziecko nie reaguje w jakiś sposób, na przykład, że nie ma napadowego kichania w okresie właśnie pylenia brzozy, to spokojnie możemy wychodzić na dłuższe spacery.
Pani doktor, odczulanie. Zanim zrobimy odczulanie, trzeba zrobić pewnie badanie, na co to dziecko jest uczulone. Od jakiego wieku takie badania są wykonywane?
Jeśli chodzi o testy skórne, bo w tej chwili też są panele, może zacznę od tych paneli, które są w gestii lekarza rejonowego. Panele zarówno wziewne, jak i pokarmowe nie są doskonałym narzędziem do rozpoznawania alergii. Wynik wysoce dodatni, a więc gdzieś tam od trzeciej klasy, przynajmniej druga u małego dziecka, może świadczyć o uczuleniu, natomiast ujemny nie jakby wyklucza alergii. Więc to trzeba oczywiście powtórzyć. Te testy nie są doskonałe, ale też nie możemy popadać w taką skrajność, żeby każdemu dziecku robić wysoce wysublimowane testy, testy komponentowe, gdzie mają one 293 alergeny, bo ku temu musi być wyraźne wskazanie.
Czyli od czego zacząć?
Zacząć od obserwacji przede wszystkim. Pamiętajmy, że małe dziecko wcale nie musi pokazać objawów swoich na skórze czy pokarmowych we krwi. My robimy owszem testy takie natywne z nieprzetworzonymi produktami, tymi głównymi, które mogą uczulać i to też jest doskonałe narzędzie, ale to już tylko i wyłącznie robi się na oddziałach. Natomiast w wieku 3 lat można spróbować testy skórne wykonać i zdarza się, że dzieci mają te testy dodatnie, ale znowu ujemne też nie wykluczają przy typowych objawach klinicznych.
I okazuje się, że dziecko jest uczulone na coś, odczulać, czy stopniowo ten alergen usuwać z okolic dziecka, z jego życia?
Na pewno jeśli otrzymujemy wyniki takie i składa się to nam z objawami klinicznymi prezentowanymi przez dziecko, na przykład całoroczne, a w testach wyjdą uczulenie na roztocza kurzu domowego, to pamiętajmy o zachowanie takiej typowej profilaktyki antyroztoczowej. Taka duża wiedza oczywiście jest w internecie, ale bazujmy tutaj na stronach medycznych, nie na forach. Odsyłam tutaj do medycyny praktycznej dla pacjentów. Tam możemy znaleźć wszelkie porady, profilaktykę. Tak samo na stronie strefa alergii, to też jest taka fachowa wiedza dla pacjentów.
Jakie najczęstsze są alergie u dzieci?
Jeśli chodzi o alergię, to taką wziewną, to przede wszystkim to też zależy od wieku dziecka. Więc na początku, tak jak mówiłam wcześniej, ponieważ największym narządem jest układ pokarmowy i skóra, no to najczęściej są to pierwsze wprowadzane pokarmy. Natomiast najczęściej dotyczy to również w dziewiątym miesiącu czy ósmym na podaż jajka. w postaci na przykład jajecznicy, dlatego często mówimy, żeby to jednak było wpierw wprowadzone jajko, a przede wszystkim rozpoczęcie od żółtka, ale takiego ugotowanego, na przykład w zupce i obserwacja stanu dziecka. Natomiast w późniejszym wieku już według teorii marszu alergicznego dziecko wytwarza tolerancję i znowu to jest ta doskonałość tego układu odpornościowego, że on już się nauczył wytworzyć sam przeciwciała blokujące, te przeciwciała klasy IgE, które świadczą nam o uczuleniu. I wyrastamy z tych objawów uczulenia pokarmowego. Taką granicą wiekową to jest 4-6 lat, a pojawiają się z kolei objawy zakresu dróg oddechowych, górnych, dolnych.
To jest taka zasada, że dziecko, które początkowo jest alergikiem, jeśli chodzi o odżywianie, potem będzie alergikiem tym wziewnym?
Właśnie są prace, które mówią o tym, że dziecko, które miało w dzieciństwie, w niemowlęctwie taką reakcję pokarmową udokumentowaną w testach na produkty te główne, alergeny pokarmowe, jajo, mleko, to te dzieci najczęściej prezentują później cechy alergii wziewnej. Podobnie sprawa się ma z atopowym zapaleniem skóry. Też o ile jest ryzyko alergiczne w rodzinie, rodzice prezentują, to oczywiście to potem te objawy alergii wziewnej w wieku późniejszym na pewno są bardziej prawdopodobne.
Czyli dobrze by było, gdyby lekarz pediatra, taki pierwszego kontaktu, zrobił wywiad z rodzicami, przyjmując dziecko na pierwszej wizycie, żeby móc rozpoznać, czy to dziecko ma taki ten gen, który będzie powodował alergię, żeby zwrócić uwagę, w którym kierunku to może pójść.
Tak, lekarze w tej chwili pytają już, lekarz podstawowej opieki, jeśli przychodzi mama z objawami skórnymi, to oczywiście pytają o te obciążenie rodzinne, ale pamiętajmy, że wskutek tego, że jesteśmy już krajem wysoko uprzemysłowionym i dużo jest takich produktów przetworzonych, to u nas też narasta liczba osób będących alergikami bez obciążenia rodzinnego.
Pani doktor, ale też się mówi o tym alergie, co tam dziecko wyrośnie, to nic takiego, trochę się podrapie, trochę pokicha, będzie dobrze, ale może to przeradzać się w coś bardziej niebezpieczniego.
Tak, to
nieleczona
prawda.
Alergia do czego może doprowadzić?
Nieleczona alergia może doprowadzić do i brak stosowania profilaktyki, na przykład tej roztoczowej, może prowadzić do rozwoju astmy oskrzelowej, która nie zawsze u małego dziecka daje typowe objawy, jakie spotykamy u większych dzieci. Więc takim często objawem, który często występuje u dzieci żłobkowych, to są częste infekcje. I te dzieci mają wielokrotnie stosowane antybiotyki. Pamiętajmy, że również antybiotyki powodują zmianę mikrobionu jelit. To też sprzyja i dzisiaj to jest udokumentowane licznymi badaniami. To też sprzyja niestety wzrostu przepuszczalności jelit na alergeny, w tym pokarmowe, a potem również i wziewne.
Mówi pani o tych dzieciach żłobkowych, ale domyślam się, że bardzo trudno jest rozróżnić właśnie tutaj alergię od przeziębienia. Jak to zrobić? Właściwie wiadomo, dziecko idzie do żłobka, to choruje, to jest normalne. A może to być alergią, która właśnie potem przeradza się w tę astmę, mówi pani, i co rodzice mają zrobić? Jak zareagować? Kiedy pójść do alergologa, a nie do zwykłego lekarza? Albo w ogóle po prostu pójść do lekarza, a nie przeczekać, że to trzydniówka, bo dziecko zostanie na 3 dni w domu. Te alergeny ze żłobka zostaną gdzieś na boku, przejdzie, wróci do żłobka, znów zachoruje.
Tak się dzieje często, rzeczywiście w okresie, kiedy w ciągu tygodnia dziecko przebywa w żłobku, a na weekend na przykład te objawy wyraźnie się zmniejszają, tego ciągłego obrzęku w nosie, tego kataru, więc jeśli do tego dojdzie takie pokasływanie, to oczywiście należy się temu bardzo przyjrzeć, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dziecko między infekcjami pokasuje. Dlatego, że przy śmiechu to są takie nieswoiste czynniki, które wyzwalają kaszel u osoby nadwrażliwej na alergeny. I takie dzieci, które mają na przykład objawy kaszlu pomiędzy infekcjami przy różnych czynnikach nieswoistych typu wysiłek, śmiech, mówimy tu o małych dzieci, dzieciach, to należy zwrócić przede wszystkim uwagę lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, bo lekarz również, jeśli zbierze wywiad dokładnie i rodzina jest obciążona, dziecko prezentuje takie objawy, że właściwie raz w miesiącu przynajmniej ma zapalenie oskrzeli i tych zapaleń oskrzeli przebiegających ze świszczącym oddechem, które niejednokrotnie mamy nie słyszą, ale lekarz słyszy nad płucami świsty, to już należałoby podejrzewać, że jest to dziecko, które powinno być ustawione typowo przeciwastmatycznie w ziewny. Stale, nie tylko w okresie infekcji.
Czyli jakiego to jest rodzaju leczenia?
To jest leczenie wziewne. Już od pierwszym roku życia możemy leki wziewne, są to leki sterydowe, które podajemy przez komorę inhalacyjną i chronią w tym momencie przed rozwojem dalszych objawów. W związku z tym postępu przede wszystkim choroby. I wtedy mamy dowód, jeśli po 3 miesiącach stosowania takiego leczenia, czy inhalacji na przykład przez nebulizator jest poprawa, to jest to dowód dla lekarza, że rzeczywiście jest to dziecko, które może mieć już astmę oskrzelową.
Sterydy. Przypuszczam, że w gabinecie też pani często ma takie pytanie, czy nie bardziej szkodzą niż pomagają?
Otóż nie, dlatego że są to leki kontrolujące objawy. One nie powodują spadku odporności, bo pamiętajmy, że są to leki wziewne, które się metabolizują w jakimś ułamku procenta przez wątrobę. To nie są leki, które stosujemy doustnie czy dożylnie. A to się często tak kończy. Pobytamy w szpitalu.
Nieleczone.
I sami rodzice mówią, że po włączeniu tego typu leczenia, dziecko mniej choruje, podczas gdy w większości żłobków dzieci są chore, przebywają w domach. Więc to jest takie spektakularne rzeczywiście, że to dziecko przestaje mieć co miesiąc antybiotyk.
Pani doktor, a teraz takie nowoczesne leczenie, leczenie biologiczne, wskazane jest u dzieci z alergią, z astmą?
Tak, ale mamy leki biologiczne stosowane w kilku chorobach alergicznych, zarówno w pokrzywce, jak i w atopowym zapaleniu skóry, stosowane w postaci zastrzyków, ale przede wszystkim w astmie. I to w astmie leczenie biologiczne anty-IgE jest stosowane już od 20 lat z doskonałym efektem terapeutycznym, dlatego że pozwala to zmniejszyć leki, a oczywiście kryteria nakładane przez Narodowy Fundusz Zdrowia do włączenia takiego leczenia są konieczne. Więc są to tylko ciężkie przypadki, zarówno AZS, jak i pokrzywka przewlekła.
Czyli muszą być to bardzo udokumentowane przypadki, więc też przypuszczam, że u dzieci starszych.
Tak, więc powyżej 6 roku życia i też oczywiście musi o tym zdecydować lekarz, czy leki kontrolują nadal chorobę, czy jednak nie ma już możliwości terapeutycznych i wtedy jest to sygnał, zwłaszcza wtedy, gdy musimy się posiłkować stosowaniem sterydów systemowo, czyli podaż doustna, dożylna, minimum 2 razy w roku, no to jest to wskazanie do włączenia leczenia biologicznego.
Pani doktor, to tak podsumowując, bo mówi się, że szczęśliwe dziecko to brudne dziecko, ale czy też zdrowe?
Tak, okazuje się, że tak, że te dzieci, które częściej chorują, mają ten układ immunologiczny nastawiony na walkę z drobnoustrojami, a nie na walkę z alergenem i wytwarzanie przeciwciał IgE zależny. I to jest prawda rzeczywiście, że tak to jest, że alergii jest mniej właśnie, tak jak wcześniej powiedziałam, na wsiach, a u nas w tej chwili w tych szczelnych budynkach, tak, gdzie no, mamy szczelne kaloryfery, gdzie jest wysoka temperatura, dużo książek na przykład, chociaż teraz coraz mniej tych książek jest, ale jednak należy pamiętać o takiej profilaktyce.
Jeśli czytamy, to z ekranu.
Tak, tak, to prawda. No ale dzieciom ciągle jednak kupujemy pluszowe zabawki, książeczki.
I nie zabraniać tego.
Nie zabraniać, absolutnie. Tylko pamiętać, żeby to było na przykład za szybą, schowane, zamknięte w szafce, tak, wyciągane na czas zabawy. Tak samo warto też zabawki myć, żeby nie gromadził się tam kurz. Mamy również preparaty, które można stosować, antyroztoczowe na przykład w postaci...
Ale to już wtedy, kiedy wiemy, tak, kiedy że dziecko jest
wiemy,
alergikiem.
Ale to warto o tym pamiętać u rodziny, zwłaszcza z obciążeniem atopowym, u obojga rodziców. To
proszę
warto
powiedzieć,
to
jakie to są preparaty, zaczęła pani.
To jest na przykład preparat postaci pianki, nie chcę tu wymieniać firmy, nazw, ale proszę o to zapytać.
Pianki, spreje.
Tak, to są pianki, spreje, które się pryska w pokoju dziecka, zamyka się na 3 dni i potem to się zbiera. Jest to preparat organiczny, więc nieszkodliwy dla dziecka, a potrafi przyblokować rozwój roztoczy na około 6 miesięcy. I rzeczywiście rodzice widzą poprawę.
I nie zabraniać dzieciom, o których wiemy, że nie są alergiczne, kontaktów ze zwierzętami, z innymi dziećmi, z piaskiem, z roślinnością, z przyrodą. Powinny się tym bawić, cieszyć i...
Oczywiście. Jak najbardziej, dlatego że tutaj znowu ten kontakt i uczenie organizmu dziecięcego właściwego rozpoznawania kolejnych antygenów. Dlaczego nie można absolutnie przesadzać z teorią higieniczną, bo to też jest przyczynek do rozwoju alergii.
I ten układ immunologiczny, tak jak pani mówiła, wciąż się uczy.
Tak.
Z każdym dniem może być silniejszy.
Tak,
dzięki
i proszę
temu
popatrzeć, że u dzieci ten układ immunologiczny jest bardzo elastyczny, więc on jest w stanie się tego nauczyć, przystosować. Gorzej jest już z osobami dojrzałymi, które mają już ten układ ukształtowany, już dojrzały. To ich reakcja na różne rzeczy nowo wprowadzane może być trudniejsza.
Czyli dziecko może wyrosnąć z tych początkowych alergii. Może nie ze wszystkich, ale przynajmniej z części?
Ja do końca nie lubię tego określenia, dlatego że...
Nie wyrosnąć.
No zawsze to ryzyko istnieje, natomiast takie stopniowe przyzwyczajanie może uchronić przed dalszym rozwojem. No i oczywiście tutaj wejście terapeutyczne z lekami, jeśli to konieczne.
Bo ja wciąż chcę zadać to pytanie, czy dziecko, które początkowo jest alergiczne, nie może jeść czekolady, ma atopowe zapalenie skóry, ma alergię na kontakt ze zwierzętami, może z czasem jakoś sobie ten układ immunologiczny tak wyregulować, czy za pomocą leków, czy tych sterydów, czy leczenia biologicznego, że będzie mogło normalnie żyć?
Na pewno tak. Widzimy, że jeśli chodzi o leki biologiczne, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo. Natomiast pamiętajmy, że narażenie na alergeny zwierzęce właśnie w okresie jeszcze wewnątrzłonowym, a więc mama, która posiada zwierzątka w domu, no to ona przyzwyczaja już wewnątrzłonowo takie dziecko, więc są prace, które mówią o rzeczywiście o uspokojeniu tych objawów u takich dzieci potem, które się rodzą. Można też przyzwyczaić dziecko na przykład w kontaktach i patrzeć, jak dziecko reaguje.
Pani doktor, dziękuję bardzo za te porady, za te informacje. Powiem, że z takich właśnie lekarzy, z ich wiedzy trzeba korzystać, żeby nasze dzieci były zdrowe, żeby w przyszłości nie musiały zmagać się z bardzo ciężkimi chorobami. Pani doktor Bożena Kujawska-Kapiszka, kierownik oddziału alergologii, immunologii i chorób płuc w Szpitalu Dziecięcym Polanki w Gdańsku, była naszym gościem. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Zdrowia życzę wszystkim, a rodzicom, którzy mają alergiczne dzieci, wytrwałości, bo wiele można zmienić i ułatwić to życie.
Tak, mamy narzędzia już w tej chwili. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Bądź zdrowy.